12 grudnia, poniedziałek, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Kłania się Państwu ojciec Benedykt, a naszym Państwa gościem w studiu Radia Maryja profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz. Kłaniamy się Panie Profesorze.
Szczęść Boże wszystkim.
Sens życia ludzkiego, wiara i nauka. Ten temat chcemy dziś podjąć. Chcemy rozmawiać o sensie życia ludzkiego nie z duszpasterzem, nie z psychologiem, nie z filozofem, ale z fizykiem, człowiekiem, który dotyka wielkich tajemnic świata fizycznego, świata materialnego, świata kwantowego, a jednocześnie wciąż i nieustannie stara się pogodzić tę wielką naukę z wielką wiarą. I dzisiaj, panie profesorze, prosimy o przybliżenie nam z tej perspektywy właśnie sensu ludzkiego życia.
I dziękuję ojcu za zaproszenie mnie do tej audycji. Temat jest dość trudny. Mam nadzieję, że tylko dotkniemy tego tematu, żeby po prostu trochę przybliżyć całą problematykę z tym związaną. Bo w zasadzie każdy inteligentny człowiek, dostatecznie dojrzały, stawia sobie pytanie, czy życie moje ma sens, czy życie jest coś warte, czy moje życie będzie jakoś docenione i tak dalej. Tutaj to są stare pytania ludzkości, to nie dotyczą tylko dnia dzisiejszego, czy naszego okresu życia, ale są bardzo już znane od wielu wieków, w zasadzie od prawie zarania ludzkości. W obecnym czasie mamy ogromne mnóstwo różnych opinii na ten temat, czy życie ludzkie jest sensowne. Niektóre są po prostu wykluczające się. Nie wszystkie mogą być prawdziwe, bo są wzajemnie sprzeczne. Niektóre są wewnętrznie sprzeczne. I mamy całe mnóstwo różnych nieporozumień z tym związanych. Można powiedzieć, że wydaje się, że takie rozważanie na temat sensu życia jest mało interesujące i mało ważne. Jednak to pytanie, odpowiedź na to pytanie daje nam perspektywę, jak mamy urządzać swoje życie. To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy chcą jakoś sobie życie zaplanować w zależności właśnie od podstawowych wiadomości dotyczących sensu naszego życia. I dlatego uważam, że to, mimo że to jest dość temat taki w zasadzie już starodawny, warto się zastanowić jeszcze raz nad tym, pod jakimi warunkami nasze życie jest sensowne i jaki jest cel naszego istnienia. No można powiedzieć, że w zasadzie każdy wie, że życie jego jest w zasadzie uwarunkowane przez wiele przypadków zupełnie losowych. Na przykład takich, że dwie osoby się spotkały, zostały naszymi rodzicami, spotkały się przypadkowo lub nie, mniej lub bardziej przypadkowo. To samo dotyczy dziadków, pradziadków i tak dalej. Że nasze życie nie jest życiem koniecznym. Jest po prostu efektem ogromnej liczby przypadków. Wystarczy wspomnieć, że nawet jeżeli jesteśmy dziećmi tych samych rodziców, to nasze talenty, nasze predyspozycje różnią się. Na przykład płeć jest też losowo wybrana i rodzeństwo czasami się bardzo różni pod względem różnych cech fizycznych, ale i talentów, zdolności i tak dalej. To wszystko wydaje się, jakby było spowodowane pewnymi przypadkami, na których nie mamy żadnego wpływu, ale które są zwyczajnymi zbiegami okoliczności. No i teraz powstaje pytanie zasadnicze. Jeżeli my nasze życie jest jakby uwarunkowane zbiorem przypadków i wiadomo, że się prędzej czy później skończy, bądź chorobą, bądź jakimś wypadkiem, tak, że skończymy nasze życie, nasze ciało zostanie zdegradowane albo przez, jak to teraz coraz częściej się zdarza, metodami takimi przedchrześcijańskimi, że zostaje spalone lub po prostu się rozkłada. I powstaje pytanie, czy takie zjawisko jak życie człowieka, które powstało jako efekt zbioru różnych przypadków i kończy się po określonym odcinku czasu, czy ma sens? I można powiedzieć, w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli coś przypadkowo powstało i krótko trwa ileś tam, jakiś odcinek czasu, to jest bezsensowne. No ale w życiu człowieka tak nie jest, bo człowiek jednak wykonuje określoną pracę, zostawia po sobie pewne owoce swojej pracy, ale również i potomstwo. I dlatego można powiedzieć, że człowiek, co prawda życie człowieka pojedynczego może nie jest takie wiele warte, ale on działa na gruncie szerszym, mianowicie jest ogniwem w całym łańcuchu pokoleń i jego praca, jego działalność życia ma wpływ na dalsze pokolenia. No ale powstaje pytanie, czy takie wytłumaczenie sensu życia człowieka, że my jesteśmy użyteczni i służymy jakiejś grupom ludzi, czy to jest wystarczający powód, żeby stwierdzić, że nasze życie jest sensowne? Niestety możemy tutaj doprowadzić do pewnych sytuacji niedobrych, mianowicie zaczniemy segregować ludzi na tych, którzy są użyteczni, czy byli użyteczni i na tych, którzy są mało użyteczni. No, takie ustawienie wartości życia człowieka prowadzi bardzo często do sytuacji zbrodniczych. Wystarczy wspomnieć chociażby powstanie Wandei, gdzie rewolucjoniści francuscy stwierdzili, że grupa chłopów, którzy wierzą w kościół katolicki i w działalność, która do tej pory była prowadzona, jest zbyteczna, przeszkadza im w uzyskaniu określonych celów. I to doprowadziło do pierwszego ludobójstwa w nowożytnej Europie. Ale takich sytuacji mamy bardzo dużo. Wystarczy jeszcze przypomnieć chociażby rzeź Ormian, Asyryjczyków i Greków, czyli chrześcijan żyjących w Turcji, która nastąpiła, ta zbrodnia nastąpiła, to ludobójstwo nastąpiło w 1915 roku i pochłonęło ogromną liczbę ofiar, dlatego że Turcy chcieli się pozbyć ze swoich względów, powiedzmy, religijnych, chcieli się pozbyć chrześcijan ze swojego terytorium. No, jesteśmy świadkami teraz podobnej sytuacji, że pewnemu państwu nie odpowiada istnienie wolnej Ukrainy i stara się zniszczyć Ukraińców, jak się tylko da, zupełnie stosując bestialskie metody. To też jest związane z tym, że ludzie się wartościowuje na tych użytecznych, na tych, którzy z jakichś względów nie są użyteczni. No stąd jeszcze dalsze są konsekwencje takiego postawienia sprawy sensu ludzkiego życia. Bo jeżeli człowiek jest zupełnie niepotrzebny, no to trzeba stosować eutanazję. Niestety takie poglądy zaczynają się szerzyć na zachodzie Europy i nie tylko, który po prostu właśnie wykorzystuje ten fakt, że ludzi możemy wartościować, czy są użyteczni, czy nie użyteczni dla ludzkości jakiej lub jakiejś grupy społecznej, jakiegoś narodu i tak dalej. Ale to wszystkie te zbrodnie są bardzo małe w stosunku do zbrodni, którą się popełnia na dzieciach nienarodzonych, bo wiemy, że już dzieci nienarodzonych zabito ponad 1 miliard i stale ten proces trwa, twierdząc, że życie takiego dziecka jest mało wartościowe, może być nawet przeszkodą w pewnych osiągnięciach i tak dalej. I to jest zbrodnia, która niestety jeszcze jest propagowana i to przez różne ośrodki bardzo wpływowe i bogate, dlatego że to się opłaca ograniczać liczbę ludności, ludzkości, dlatego że stwierdzono, że Ziemia może nie wytrzymać takiej liczby ludzi. Mamy 8 milionów obywateli świata i należy ograniczać tą liczbę, żeby za bardzo nie rosła, bo będzie jakaś katastrofa ekologiczna i tak dalej. No i dobrze, możemy takie kryterium przyjąć, które jednak prowadzi do wielu patologii i wielu zbrodni. No ale to jeszcze nie wszystko, bo i sens takiego postawienia sprawy byłby, jeżeli ludzkość istniałaby dowolnie długo. Nie byłoby żadnej granicy, w której ludzkość musi zniknąć, podobnie jak życie człowieka pojedynczego. Ludzkość też należy zapytać tym razem już nauki, czy rzeczywiście istnienie ludzkości jest nieograniczone w czasie, czy nie ma żadnych możliwości, żeby ta, czy nawet konieczności, żeby istnienie ludzkości było przerwane. Oczywiście mogą być katastrofy lokalne, które spowodują, że ludzkość przestanie istnieć, chociażby to, że słońce zacznie coraz bardziej intensywnie promieniować, temperatura na Ziemi się będzie podnosić i w ciągu powiedzmy około 4 miliardów lat na pewno życie na Ziemi zostanie zlikwidowane. Stąd są pomysły, żeby wyemigrować z Ziemi. No i mamy rozwój badań astronautycznych. Dzisiaj, wczoraj byliśmy świadkami, jak właśnie kapsuła, która okrążyła Księżyc, wylądowała w oceanie spokojnym. To wszystko jest myślą o tym, że Ziemia nie będzie istnieć wiecznie, że trzeba myśleć o tym, o ewakuacji z Ziemi, czy nawet z Układu Słonecznego. No ale powstaje pytanie, czy to uchroni ludzkość przed wyginięciem. Na to pytanie może dać odpowiedź dopiero nauka przyrodnicza dotycząca budowy i historii wszechświata, czyli tak zwana kosmologia. No może teraz zrobimy krótką wycieczkę właśnie w ten świat kosmologii, który pokazuje, co wiemy o wszechświecie i jakie są perspektywy dla istnienia ludzkości w dowolnych okresach czasu. Na początku XX wieku wiedziano, że Słońce wraz z Układem Planetarnym, czyli Układem Słonecznym, jest częścią ogromnego skupiska gwiazd, który nazywamy Drogą Mleczną lub naszą galaktyką. Okazuje się, że to skupisko gwiazd ma kształt dysku i zawiera około, jak się teraz szacuje, około 4 miliardów gwiazd. No i teraz oczywiście jeszcze z każdego dnia w zasadzie odkrywamy nowe planety, które krążą wokół gwiazd. Także no, istnieją również te, które nie krążą gwiazd, tylko są takie swobodne. Ale w każdym razie obraz, który teraz wiemy o Drodze Mlecznej znacznie przewyższa tą wiedzę, którą mieli naukowcy, astronomowie czy kosmolodzy na początku ubiegłego wieku. I żeby zobaczyć, jaka jest różnica między Układem Słonecznym a galaktyką, wystarczy dokładać sobie dla opanowania naszej wyobraźni dokonać przeskalowanie polegające na tym, załóżmy, że odległość Ziemia-Słońce, która wynosi 150 milionów kilometrów, wynosi 1 milimetr. To wtedy średnica dysku galaktycznego, dysku, który tworzy Drogę Mleczną, ma wynosi 6000 kilometrów. To zobaczcie, tu mamy 1 milimetr, a 6000 kilometrów to jest odległość z Torunia do wschodnich wybrzeży Kanady. Czyli to jest ogromny system gwiezdny. Teraz wiemy, że w centrum tego systemu znajduje się gigantyczna czarna dziura. To jest taki obiekt, że jak coś wpadnie w nią, to już nie może się wydostać, nawet światło. I masa tej czarnej dziury, którą teraz obserwujemy różnymi metodami, głównie radioastronomicznymi, okazuje się, że wynosi ponad 4 miliony mas Słońca. Natomiast Słońce od Ziemi jest jako ponad 300 tysięcy razy, ma większą masę. Czyli widać, jaki to jest gigantyczny obiekt, który istnieje w centrum właśnie tej Drogi Mlecznej. No i wtedy sądzono, że to jest całość Wszechświata, że ta wyspa składająca się z tych ogromnych liczby gwiazd stanowi jedyny obiekt, poza którym istnieje tylko pusta przestrzeń euklidesowa, to znaczy taka, w której suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, że to się rozciąga w nieskończoność. Nawet do tej pory takie opinie też się pojawiają w jakichś niefachowych wydawnictwach, że Wszechświat jest nieskończony i istnieje tylko Droga Mleczna. Taki model Wszechświata nazywamy modelem wyspowym. Mamy wyspę gwiazd, poza którym w zasadzie nic nie ma, jest pusta, nieskończona przestrzeń. No i tak sądzono do roku 1924, kiedy stwierdzono, że obok gwiazd istnieją takie obiekty rozciągłe w naszej galaktyce, czyli takie mgławice. I okazuje się, że jedna z mgławic udało się zmierzyć odległość do niej przy właśnie nowo odkrytych możliwościach badania takiej dużej odległości. I okazało się, że ona jest 20 razy bardziej odległa niż wynosi średnica Drogi Mlecznej. I okazało się, że to jest druga galaktyka i okazało się, że jest 2 razy większa od naszej. Ta galaktyka jest umiejscowiona w gwiazdozbiorze Andromedy i to jest w zasadzie najdalszy obiekt astronomiczny, który możemy obserwować gołym okiem. Czyli model wyspowy upadł. Okazało się, że tak nie jest. Że oprócz naszej galaktyki są inne galaktyki. Zaczęto, wykorzystując coraz nowe teleskopy, w latach już 20. zaczęto obserwować coraz większą liczbę galaktyk, mierząc do nich odległości. I wniosek był następujący. Okazuje się, że co stwierdził astronom amerykański Hubble wraz ze swoim współpracownikiem, że galaktyki oddalają się od nas, i to z prędkością proporcjonalną do odległości. Jeżeli jakaś galaktyka jest w odległości, powiedzmy, w jakichś jednostkach równej 1 i mamy drugą galaktykę w odległości, powiedzmy, 2 w jakiejś tam jednostkach, to ta druga galaktyka oddala się z prędkością 2 razy większą od prędkości tej galaktyki pierwszej. Czyli można powiedzieć, że Wszechświat się rozpycha, po prostu wygląda, jakbyśmy byli wybuch jakiś granat i my jesteśmy na jednym odłamku z takich granatu i dlatego wszystkie odłamki się oddalają od nas i te, które są dalsze, to oddalają się z większą prędkością. No to był szok dla astronomów, że nie przypuszczano, że coś takiego może mieć miejsce. Uważano, że świat jest statyczny. Oczywiście jakieś drobne zmiany istnieją, ale jako całość jest statyczny. Dobrze się złożyło, że w tym okresie mieliśmy już bardzo dobrą teorię opisującą właśnie oddziaływania grawitacyjne i samą czasoprzestrzeń. Mianowicie w 1915 roku Albert Einstein sformułował ogólną teorię względności, czyli inaczej teorię grawitacji, einsteinowską teorię grawitacji, która sprowadza siły grawitacyjne do ruchu bezwładnego, ale w zakrzywionych przestrzeniach. To znaczy, jeżeli istnieje jakieś ciało masywne, to ono zakrzywia geometrię przestrzeni, a ruch odbywa się już bezwładnie, bez żadnych jakby sił, tylko ruch jest bezwładny w zakrzywionej przestrzeni. I dlatego Księżyc krąży wokół Ziemi, ponieważ przestrzeń jest zakrzywiona i on się nie oddala, powiedzmy, od nas. Jakie to ma znaczenie? Znaczenie jest takie, że jeżeli oddalanie się galaktyk, to nie jest oddalanie się takie, jak samochód się powiedzmy oddala od jakiegoś miejsca na Ziemi, tylko przestrzeń się rozszerza. Przestrzeń puchnie i dlatego następuje oddalanie się galaktyk. Można powiedzieć, że to jest bardzo dziwne podejście, ale to jest doskonała teoria fizyczna, która najlepiej jest potwierdzona eksperymentalnie, bo można powiedzieć, że błędy względne wynoszą jak 1 do biliona. To znaczy, jakbyśmy na przykład odległość Ziemia-Słońce nie zmierzyli, tylko wyliczyli sobie za pomocą teorii z dokładnością milimetrową. Ta teoria jest bardzo dobrze potwierdzona eksperymentalnie. W zasadzie to jest najlepiej potwierdzona eksperymentalnie teoria fizyczna. I dlatego możemy interpretować to rozszerzanie się Wszechświata właśnie na gruncie tej teorii. No ale teraz, jeżeli Wszechświat się rozszerza, znaczy przestrzeń puchnie, no to jeżeli się będziemy cofać w czasie, z chwili obecnej, z naszej epoki do wcześniejszych, no to galaktyki były bliżej siebie. Galaktyki oddziaływują ze sobą chociażby siłami grawitacyjnymi i wtedy, jeżeli były bliżej, to rośnie temperatura zgodnie z prawami termodynamiki. To jest tak, jak takie zjawisko się wykorzystuje w lodówce. W każdej lodówce mamy, jeżeli sprężymy gaz, to zwiększa jego temperatura, jeżeli rozprężymy, to chłodzi. I to jest znany fakt, że z życia, powiedzmy, nawet codziennego, że takie coś zachodzi. No to jeżeli będziemy się cofać w czasie, no to temperatura Wszechświata była większa. Obecnie temperatura średnia jest na poziomie 2,7 Kelwina, czyli blisko zera bezwzględnego, bo Kelwin to jest po prostu stopnie, to jest miara od zera bezwzględnego. I w pewnym momencie Wszechświat osiągnął temperaturę, w przeszłości osiągnął temperaturę rzędu 3000 kelwinów. I wtedy światło się nie mogło rozchodzić z uwagi na to, że Wszechświat płonął. Był jak płomień świecy i wiadomo, że przez płomień świecy nic nie może przejść, nie widzimy, co jest po drugiej stronie, dlatego że światło jest silnie tłumione przez tak zwany zjonizowany gaz, czyli plazmę i światło nie przenika przez ten obszar, w którym panuje tak wysoka temperatura. No i obliczenia pokazują, że taką temperaturę Wszechświat miał mniej więcej 13,8 miliarda lat temu. Jeżeli tak, to światło może dotrzeć do nas tylko z takiej odległości. Z odległości 13,8 miliardów lat świetlnych. Poza tym to jest granica naszych obserwacji za pomocą promieniowania świetlnego. I jaki jest wniosek z tego? Wniosek jest taki, że światło, które powstało w takiej wysokiej temperaturze, miało stosunkowo krótkie fale, natomiast gdy Wszechświat się rozszerzał, czyli przestrzeń się puchła, długość fal rosła i po prostu była związana tak z obniżaniem temperatur właśnie do takiej, którą przed chwilą mówiłem, do 2,7 Kelwina. To jest właśnie związane z tym, że wszechświat się rozszerza. I teraz jak wygląda to, żeby sobie troszeczkę lepiej uzmysłowić, wyobrazić, jaki ten wszechświat, którą możemy obserwować, ma postać? No przede wszystkim ma postać kuli, w którym środku my się znajdujemy. Kuli o promieniu właśnie 13,8 miliarda lat świetlnych. No ale to są takie duże odległości, że trudno sobie to wyobrazić. Więc załóżmy, że nasza galaktyka, którą poprzednio mówiłem, że w skali, której odległość Ziemia-Słońce to jest 1 mm, to ma 6000 km średnicy. No ale załóżmy jeszcze raz, przeskalujmy to i załóżmy, że galaktyka ma średnicę 1 mm. No to ten wszechświat, do którego możemy obserwować, obserwując promieniowanie świetlne, miałby średnicę około, może nie średnicę, ale promień 140 metrów. I czyli kulą, którą my możemy badać, to jest kula w tej skali właśnie o promieniu 140 metrów. I okazuje się bardzo ciekawa rzecz, że w zasadzie prawa fizyki, które obowiązują na Ziemi, w tej kuli też są prawdziwe. Czyli możemy stosować aparat fizyczny, całą bazę teoretyczną fizyki do całego wszechświata, który możemy obserwować. No ale proszę zauważyć, że ta kula o promieniu 140 metrów w ciągu istnienia cywilizacji ludzkiej, powiedzmy 200 tysięcy lat, zwiększy swoje rozmiary tylko 2 mm. Czyli praktycznie w skali życia ludzkiego to jest stała. Jesteśmy jakby w takim pudełeczku zamkniętym, w którym my jesteśmy w samym środku i ma postać kuli. Teraz badania po roku 1929 trwały dalej, coraz dokładniej zaczęto badać galaktyki, oddalanie się i prawo dotyczące właśnie dynamiki tego wszechświata, który możemy obserwować. I w 1965 roku rzeczywiście odkryto promieniowanie, które dobiega do nas z największej odległości, czyli tak zwane reliktowe promieniowanie tła. Okazało się, że rzeczywiście to promieniowanie zostało wyemitowane przez gorący gaz. Czyli hipoteza, którą żeśmy postawili, że jeżeli się cofamy w czasie do wszechświat był gorący, została potwierdzona eksperymentalnie. Po tym sukcesie wysłano już obiekty obserwacyjne poza atmosferę ziemską, żeby udokładnić wszystkie parametry tego promieniowania. Wysłano w latach 90. satelitę COBE, następnie Wilkinson Map, i jeszcze trzeci Planck. I dokładnie zbadano to promieniowanie, które do nas dociera. Okazało się, że to promieniowanie jest bardzo izotropowe, jednorodne. Odchylenia od średniej temperatury emisji tego promieniowania to są na poziomie 1/100 000. To oznacza, że wszechświat nas jest jednorodny i izotropowy. Nie ma jakichś odchyleń, które by to zaburzały. I dlatego możemy łatwo opisać taki wszechświat za pomocą ogólnej teorii względności, bo możemy powiedzieć tak, jeżeli wszechświat w dużej skali wszędzie wygląda tak samo, no to krzywizna przestrzeni powinna być też taka sama w każdym punkcie. No i można zbadać trzy takie geometrie, które spełniają te warunki, które opisują nasz wszechświat. są możliwe takie, że wszechświat jest płaski, jest możliwe, że wszechświat ma taką geometrię, nazywamy hiperboliczną, którym suma kątów w trójkącie jest mniejsza od 180 stopni albo większa. No i sprawa była nierozstrzygnięta i dlatego podjęto próbę zbadania, czy ekspansja wszechświata polegająca na puchnięciu przestrzeni maleje. No przypuszczano, że jednak zwykła materia, którą jest wypełniony wszechświat, zmniejsza prędkość ekspansji. I co się okazało? Że w 1998 roku, czyli 24 lata temu, stwierdzono, że wcale nie wyhamowuje, ale przyspiesza. No i to był już absolutny szok dla astronomów. Zupełnie niespodziewane odkrycie. No ja mam trochę satysfakcji, bo widząc takie odkrycie, jak dostałem list od Komitetu Noblowskiego, wytypowałem, że powinni otrzymać za to Nagrodę Nobla i rzeczywiście w 2011 roku otrzymano te zespoły, które to odkryły, dostały Nagrodę Nobla. No ale teraz tak, dlaczego taka jest sytuacja, jeżeli grawitacja jest siłą przyciągającą, to skąd się bierze to puchnięcie przestrzeni wszechświata i to coraz szybsze? Okazuje się, można łatwo wytłumaczyć to, przynajmniej formalnie, na gruncie teorii względności Einsteina. Wystarczy założyć, że oprócz zwykłej energii związanej z istnieniem cząstek, związanych z materią taką korpuskularną, jeżeli założymy, że istnieje energia samej przestrzeni, która się nie zmienia w czasie, nawet jak wszechświat puchnie, to ona ma stałą wartość gęstości. Jeżeli tak jest, to wtedy pojawia się ujemne ciśnienie, które rozpycha coraz bardziej wszechświat. I żeby opisać obecną ekspansję wszechświata, taką przyspieszającą, należy przyjąć, zresztą na podstawie tych badań, o których mówiłem, promieniowania tła i jeszcze dodatkowych innych, że 68% energii to jest energia zawarta w samej przestrzeni. To jest ta energia, której gęstość jest stała albo przez długie okresy czasu w historii wszechświata będzie stała. Tego nie wiemy. Ale w każdym razie, jeżeli jest stała, to następuje efekt przyspieszonej ekspansji. Natomiast energia, którą my jest zawarta w znanej nam materii, to jest tylko 5%. Pozostałe 27% to jest energia zawarta w tak zwanej ciemnej materii, której nie znamy składu. Intensywne badania są prowadzone tej materii. Ona oddziaływuje, jak tylko na razie stwierdzono, grawitacyjnie, natomiast nie wiadomo, z czego ona się składa, ale okazuje się, że ma coraz bardziej istotną rolę w powstaniu struktur wszechświata. A co widzimy we wszechświecie, to jest tylko ta materia widzialna, to jest tylko 1%. No i teraz widzimy, że wszechświat się rozszerza coraz szybciej. No i powstaje pytanie, a skąd się bierze energia, jeżeli energia zawarta w przestrzeni ma stałą gęstość? Jeżeli zwiększy się objętość wszechświata, to i powinna zwiększyć się energia. No jest pytanie, a skąd się taka energia może wziąć? Okazuje się, że model wszechświata, w którym zakłada się, że geometria jest taka, że suma kątów w trójkącie jest większa od 180 stopni, ma taką dziwną własność, że całkowita energia wszechświata równa się zero. Dlatego się równa zero, że energia związana z materią, taką czy inną, o której teraz mówiłem, jest dokładnie rekompensowana przez energię związaną z grawitacją. I taka taki wszechświat ma skończoną objętość i całkowita jego energia jest równa zero. Czyli ten nie następuje żaden wzrost energii, dlatego że jeżeli następuje wzrost energii związany z samą przestrzenią, to ona jest rekompensowana przez grawitację. I dlatego ten model, tak zwany model wszechświata zamkniętego, jest faworyzowany, że on najlepiej wpisuje się, jak sądzimy. Oczywiście zdania są różne, ale jak sądzimy, ten model jest najlepiej opisuje tą sytuację, w której obecnie się znaleźliśmy. Więc można powiedzieć, że historia Wszechświata wygląda następująco. Na początku prawdopodobnie istniał bardzo mały Wszechświat, mniejszy od atomu, który był wypełniony tylko ciemną energią, czyli ciemną energią zawartą w samej przestrzeni. Nie było innych energii. No jeżeli taki Wszechświat istniał, to żeby on mógł się rozszerzać, mógł zwiększać swoją objętość, to musiał ogromną mieć gęstość. To można pokazać, on był w takim jakby takim dołku, jak mówimy, dołku potencjału, który się nie mógł wydostać, jeżeli miał słabą gęstość energii. Ale jeżeli gęstość energii była gigantyczna, to on się mógł wydostać. No jeżeli się wydostał, to błyskawicznie zwiększał swoje rozmiary. To są bardzo małe ułamki sekundy, w których on błyskawicznie zwiększał swoją objętość. No i w pewnym momencie prędkość rozszerzania była tak, prędkość rozszerzania się przestrzeni była tak silna, że mogło nastąpić załamanie się tej energii, która była samej przestrzeni. Mówimy, że to była taka fałszywa próżnia, która się załamała i energia została zużyta w naszej części na wykreowanie normalnych cząstek. Ciemnej materii i zwykłych cząstek, które zbudowane są atomy i tak dalej. I ten moment, w którym ta energia właśnie zawarta w przestrzeni zamieniła się w energię, przeszła na energię cząstek, nazywamy wielkim wybuchem. Bo to była wielka detonacja we wszechświecie. Powstał gaz zjonizowany o gigantycznych temperaturach, ogromnych temperaturach, które tutaj nawet nie warto pokazywać, bo to były jedynka i tam powiedzmy 30 zer stopni Kelwina. I wtedy rozpoczął się ewolucja Wszechświata, polegająca na tym, że zaczęło być wyhamowywana ekspansja Wszechświata z uwagi na to, że powstały cząstki, które przyciągają, które siły grawitacyjne są w przeciwnym kierunku niż siły związane właśnie z rozpychaniem Wszechświata. To wszystko to są pewne hipotezy, bo tak naprawdę to myśmy dopiero mogli badać ewolucję Wszechświata w bardzo krótkim czasie po wielkim wybuchu, ale to było dopiero jakieś jedna bilionowa sekundy po wielkim wybuchu, dlatego że dopiero przy takich obniżeniu temperatury i zmniejszeniu zmniejszeniu temperatur i zwiększeniu się objętości Wszechświata, dopiero wtedy mamy znaną fizykę. Znamy prawa fizyki rządzące dopiero po takim okresie. Wcześniejszy nie wiemy, co było. Możemy tylko wysuwać różne hipotezy. No ale teraz tak. To, że teraz Wszechświat się rozszerza coraz szybciej, związane jest z tym, że niecała energia zawarta w przestrzeni zamieniła się na energię związaną ze zwykłą materią i ciemną materią. Ale jak Wszechświat zwiększał swoją objętość, to gęstość materii malała, dlatego że rozpuszczała, ta sama ilość cząstek rozpuszczała się w coraz większej przestrzeni. Natomiast resztka energii zawartej w przestrzeni była stała. I to doprowadziło do efektu, że mniej więcej od 5 miliardów lat wszechświat przyspiesza swoją ekspansję i przyspiesza coraz więcej, coraz szybciej. Dlatego, że coraz większy wkład jest ciemnej energii zawartej w przestrzeni w stosunku do pozostałych części energii, które mają efekt odwrotny, starają się wyhamować ekspansję. No jaka jest przyszłość wszechświata? Jeżeli prędkość narastania objętości wszechświata będzie coraz bardziej rosła, to bardzo szybko galaktyki dalsze odpłyną od nas i będą nieobserwowalne. Zostaje tylko jedna galaktyka, które skupi najbliżej leżące galaktyki, siła przyciągania grawitacyjnego jest większa niż efekty związane z przyspieszoną ekspansją wszechświata i będziemy mieć jedną wielką galaktykę, a poza tym nic do nas nie będzie docierać z różnych względów, ponieważ galaktyki oddalą się tak daleko, że nie będziemy mogli ich obserwować. Poza tym promieniowanie galaktyk przestanie być w zakresie widzialnym i powiedzmy podczerwieni, ale w dłuższych promieniowaniu, jeżeli przekroczy 300 kilometrów długość fal tego promieniowania, to one nie są w stanie wniknąć w galaktykę, ponieważ w galaktyce istnieją efekty jonizacji gazów i one wytłumią takie długie fale. Czyli przyszłość jest taka, że będziemy w nieskończoność, jeżeli w nieskończoność się będziemy rozszerzać coraz szybciej, no to zostaniemy tylko w naszej galaktyce, tej nowej, powiększonej, a poza tym będzie pustka, nic do nas nie będzie docierać. Czyli znowu wrócimy do modelu wyspowego, ten, który był uważany, że jest prawdziwy na początku jeszcze XX wieku. Chyba, że będzie sytuacja taka, że znowu nastąpi załamanie się próżni, w której zawarta jest ta energia, i ona się zamieni w zwykłą energię związaną z siłami, które generują przyciąganie. Jeżeli takie coś nastąpi, no to sytuacja się zacznie odwracać, wszechświat się zacznie kurczyć i temperatura będzie rosła i po prostu zostaniemy spaleni kiedyś i ze wszechświata po prostu żadna materia taka, która może być użyteczna dla ludzkości, przestanie istnieć. Albo, tak jak powiedziałem, będzie coraz większe rozszerzanie się wszechświata. Galaktyka będzie wymierać, dlatego że się wypalą reakcje termojądrowe w gwiazdach. Wszechświat się stanie ciemny, galaktyki będą, to będzie już długie okresy czasu, albo po prostu będzie zamierać. No i życie też nie będzie możliwe ani w jednej przypadku, ani w drugim. I konkluzja, przepraszam, może trochę za długo powiedziałem o kosmologii, ale jest taka, że nie ma przyszłości wiecznej dla ludzkości. Nawet nie wiadomo, jak skomplikowane, jak efektywne podróże w przestrzeni, podróże kosmiczne nie uratują nas, bo nie będzie gdzie uciekać. Cały wszechświat się nie będzie nadawał w dalekiej przyszłości do istnienia ludzkości. Czyli znowu możemy powiedzieć tak, ale ludzkość też w zasadzie powstała całkiem przypadkowo. Jakby się wyśledzi historię Układu Słonecznego, skąd on się wziął i tak dalej, to też był zbiór efektów losowych. Bardzo ciekawa była historia Układu Słonecznego, która umożliwiła powstanie warunków do powstania biosfery na powierzchni Ziemi. Czyli tak czy owak, ludzkość ma taką samy status jak pojedynczy człowiek. Przypadkowo się pojawił na Ziemi i w jakimś czasie zostaje unicestwiony. To samo jest z ludzkością, tylko skala czasu jest inna. Też ludzkość powstała przypadkowo, bo warunki powstały takie i tutaj by można bardzo dużo mówić, ale nie chciałbym już za bardzo przedłużać. I sytuacja powstaje taka, że zarówno życie człowieka, jak i życie ludzkości ma ten sam status. Powstało przypadkowo i ma skończony okres istnienia. To można powiedzieć, że nauka, jaką teraz mamy, nie jest w stanie nam uzasadnić sensu istnienia człowieka. No i teraz powstaje pytanie, co należy zrobić, żeby sensowne życie człowieka i ludzkości było sensowne. No przede wszystkim nie może być zbiorem przypadków zaistnienie ani człowieka, ani ludzkości. Więc powinien być jakiś byt rozumny, jakiś podmiot rozumny, który zaplanował istnienie człowieka i ludzkości. No ale żeby to było możliwe, no to ten byt musiałby mieć niesamowitą wiedzę dotyczącą struktury samego wszechświata, samych ewolucji wszechświata. Mało tego, on, w fizyce obowiązują prawa tak zwanej fizyki kwantowej, której nie można przewidzieć, jakie konkretne wyniki uzyskamy. Możemy tylko określać, jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania takich czy innych wyników. Więc ten podmiot nie może przewidzieć, co nastąpi, jaka będzie przebieg ewolucji wszechświata, o której tutaj mówiłem, i to w najdrobniejszych szczegółach, dlatego, że prawa fizyki kwantowej na to nie pozwalają. Zatem można powiedzieć, że on musi być ponad prawami fizyki, on musi panować nad prawami fizyki i nie może być obiektem fizycznym. Nie może być obiektem fizycznym, bo inaczej nie byłby w stanie zaplanować istnienia każdego człowieka i całej ludzkości w jakimś zaplanowanym celu. Ale poza tym nauka, kosmologia dokładnie, o której mówiłem, dowodzi, o ile to można nazwać dowodem, bo zawsze nauka się może rozwinąć, możemy się czegoś nowego dowiedzieć, że życie ludzkie musi się skończyć. Więc dlatego, żeby życie ludzkie było sensowne, musi istnieć również poza faktem śmierci czy zniszczenia zarówno osoby ludzkiej pojedynczej, jak i całej ludzkości. Więc ten byt musi być, jak to mówimy, transcendentny wręczem wszechświata. Musi dysponować ogromną wiedzę, nie może podlegać prawom fizyki. Poza tym musi zapewniać istnienie ludzkości również poza progiem śmierci, poza unicestwienia taki czy inny sposób ciała pojedynczego człowieka czy całej ludzkości. I musi dysponować gigantyczną wiedzą, że mógł zaplanować wszystkie te zaistnienia poszczególnych ludzi i całej ludzkości. Musi dysponować wiedzą gigantyczną dotyczącą samego wszechświata, którą sobie trudno wyobrazić, ale plus tego musi jeszcze dysponować wiedzą o rzeczywistości, którą my nie znamy, która jest pozafizyczna. Więc tutaj dochodzimy do wniosku takiego, że musi być byt rozumny, który ma wolną wolę i możliwość działania. Musi mieć możliwość działania, ale przede wszystkim musi dysponować gigantyczną wiedzą i to rozumiano w najszerszym możliwym sensie. Nie tylko wiedzieć tam dotyczących efektów fizycznych, ale musi wiedzieć, co to znaczy rozumieć, czuć, być i tak dalej. Więc ta wiedza musi być gigantyczna. No i żeby opisać sytuację, w której życie ludzkie by było sensowne, my musimy przekroczyć ramy fizyki, ramy w ogóle nauki przyrodniczej, ponieważ nauka przyrodnicza nie może uzasadnić istnienia sensownego, sensu istnienia człowieka i ludzkości. Więc musimy przyjąć takie założenie natury metafizycznej. Zakładamy, że istnieje, to jest oczywiście hipoteza, zakładamy, że istnieje wiedza, od której nie do pomyślenia jest wiedza większa. Jest po prostu bezgraniczna ta wiedza. I taką wiedzę na ogół możemy nazwać wiedzą, wszechwiedzą. Znaczy wie wszystko, co jest możliwe. Nie ma niczego, które ta wiedza by nie wiedziała. No to jeżeli tak jest, no to ona wie wszystko o sobie. Przede wszystkim wie wszystko o sobie. I ta wiedza o samym sobie jest identyczna z nią samą. Czyli można powiedzieć, że ta wiedza jest taka doskonała, no to ten wszechwiedza nie jest czymś, tylko jest podmiotem, bo ma pełną świadomość samym siebie, ma pełną wiedzę o samym sobie. W naszym życiu ludzkim to jest niemożliwe. My bardzo mało o sobie wiemy. Wiemy coś o naszym ciele, ale to na ogół jest wiedza szczątkowa. Co prawda lekarze i biolodzy mają trochę większą wiedzę, ale tak to jest, nie ogarnia naszej istoty. Czyli można powiedzieć tak, że ta wiedza jest wiedzą, która niczego się nie składa. Składa się sama z siebie. Czyli można by to nazwać w odróżnieniu od wiedzy dotyczącej materii, że to jest wiedza natury duchowej, bo ona nie składa się z czegoś, nie jest z jakiegoś tworzywa, tylko jest sama z siebie się składa. No i teraz powstaje pytanie takie. No dobrze, mamy taką wszechwiedzę, ale czy istnieją jakieś obiekty, jakieś byty, które są poza wszechwiedzą? No jeżeli by takie były, no to wszechwiedza musiałaby obejmować również ten byt, który istnieje poza nią. Ale ona jest wszechwiedzą, znaczy wie wszystko. Czyli ten byt nie może być poza wszechwiedzą, on może być tylko częścią wszechwiedzy. Czyli można powiedzieć, że poza wszechwiedzą nic nie może istnieć. Jeżeli istnieje wszechwiedza, to ona obejmuje wszystko. Wszystkie byty, które w ogóle mogą istnieć, byty myślne, czy byty realnie istniejące, wszystko może istnieć tylko we wszechwiedzy. No ale takie określenie wszechwiedzy jest jeszcze niepełne, dlatego że może być większe, wiedza większa niż to, o której tu mówiłem, że istnieje jeden podmiot, który jest wszechwiedzą. Mianowicie, jeżeli wszechwiedza o samej sobie jest identyczna z sobą, ale jest innym podmiotem, czyli jest innym podmiotem, nie tym samym, który pierwotnie tutaj żeśmy przedstawili, to znaczy, że istnieją dwa podmioty, między którymi musi być jakaś relacja dotycząca właśnie ich wzajemnych relacji, ustosunkowania się jednego podmiotu do drugiego. I tu możemy przez analogię do sytuacji ludzkich powiedzieć, że jeżeli mamy osobę samotną i ona poznaje jakąś inną osobę samotną, to następuje wzrost wiedzy związany właśnie z istnieniem drugiej osoby do wzajemnych relacji. Czyli powstaje dodatkowa wiedza, która jest związana z tym, że istnieją dwa podmioty. No i takim sytuacji, w którym wszystko jest tutaj maksymalnie wielkie, jest nieskończone, no to ta wiedza dotycząca, opisująca, czy będąca dokładnie relacją, musi też być wszechwiedzą, relacją pomiędzy dwiema wszechwiedzami. Mamy w takim razie trzy wszechwiedzy. Jedna nie pochodzi od nikogo, druga pochodzi od pierwszej, jako wiedza o samej sobie i trzecia jako relacja pomiędzy tymi wszechwiedzami. Czyli mamy trzy wszechwiedzy. Ale jeżeli by tak było, no to powstają dodatkowe relacje. Powstaje relacja pomiędzy wszechwiedzą trzecią a pierwszą. Powstaje relacja pomiędzy wszechwiedzą drugą i trzecią. No i w tych relacji byśmy mieli więcej niż istnieje wszechwiedz. To znaczy, że niektóre relacje nie mogły być opisywane, nie mogły być identyczne z wszechwiedzą. Dlatego musimy założyć, że relacje pomiędzy pierwszą, a drugą wiedzą, no to wiemy, się wyraża w trzeciej, ale relacja pomiędzy pierwszą a trzecią musi się wyrażać w drugiej, a pomiędzy drugą i trzecią w pierwszej. I wtedy mamy absolutny krąg zamkniętych relacji, istnieją tylko trzy wszechwiedze i nie może ich być więcej, bo jeżeli tak by było, żeby było ich więcej, to niektóre relacje nie mogły być wszechwiedzą, tylko były czymś mniejszym, czymś bardziej ułomnym. No jeżeli tak mamy, no to mamy sytuację następującą. Mamy relacje pomiędzy trzema podmiotami i wzajemnych relacjach podmioty równych w statusie równej wiedzy to są relacje osobowe. Takie relacje pomiędzy podmiotami nazywamy relacjami osobowymi. I poszczególne podmioty są osobami. Osobami takim, że można powiedzieć ja, ty i my. I wtedy mówimy, że wszechwiedzę, każda wszechwiedza jest, istnieje jedna wszechwiedza, ale w trzech osobach. Ja, ty i my. Obojętnie jakiej kolejności tutaj to ułożymy. I dopiero taka wiedza jest absolutnie niemożliwa do zwiększenia. Właśnie wszechwiedza, ale złożona z trzech osób. No to teraz powstaje pytanie jeszcze, a jaka natura jest tych relacji? No natura relacji pomiędzy osobami, jak wiemy na przykładzie chociażby życia ludzkiego, jakie są różne relacje pomiędzy ludźmi, które to nie do zgłębienia praktycznie. Ale najważniejsze relacje są w stosunku do istnienia innej osoby. Bo ja mogę jakiegoś człowieka po prostu nie lubić z jakichś względów. Może jego istnienie być dla mnie obojętne, bo go nie znam, albo przyjaźnię się, cieszę się jego istnieniem. I oczywiście, jeżeli to przeniesiemy, te relacje, które znamy tutaj z życia ludzkiego na rzeczywistość wszechwiedzy, no to zostaje tylko trzecia możliwość, że istnieje relacja przyjaźni i to w najwyższym stopniu, a taką relację to możemy określić właśnie jako nieskończona miłość. Bo sama wszechwiedza jest nieograniczona, więc wszechwiedza jest nie tylko tym, że wie wszystko, co jest możliwe i nie ma większej wiedzy, ale jest również miłością. I wtedy mamy, mimo że mamy trzy osoby, każda jest wszechwiedzą, mamy jedność tych osób z uwagi na to, że miłość to jest jednoczenie. To jest jednoczenie się osób i ponieważ to jest wszystko w sposób ekstremalny, doskonały, więc mamy, można powiedzieć, że istnieje jedna wszechwiedza, która składa się z trzech podmiotów. I teraz zasadnicza rzecz, te podmioty to są miłość. To jest każdy z podmiotów, który tam występuje, jest miłością. No i teraz powstaje pytanie, no dobrze, ale jaki to może mieć związek z tym, że jest sensowne nasze życie ludzkie? No nasze życie ludzkie, jeżeli założymy, że ten model jest metafizyczny, te koncepcje metafizyczne są prawdziwe, no to możemy powiedzieć tak, nasze ludzkie istnienie świadczy o tym, że myśmy zostali stworzeni, zaistnieliśmy do nawiązania relacji z tą nieskończoną miłością, o której przed chwilą mówiłem. Celem naszego istnienia byłoby nawiązanie relacji pomiędzy nami a tym nieskończoną miłością, taką trójosobową. No ale żeby być partnerem miłości, to musimy być tak, musimy być podmiotami rozumnymi, musimy mieć musimy istnieć wiecznie. To znaczy nie może być tak, że przestaniemy istnieć, bo miłość nigdy nie niszczy, tylko zawsze tworzy. Dlatego musimy być obiektami duchowymi, wiecznie istniejącymi, które mają wolną wolę, mają swoją osobowość. I to możemy powiedzieć, że jest określone jednym słowem, może tutaj nie bardzo precyzyjny, bo są różne koncepcje tego, że po prostu musimy być stworzeni jako osoby duchowe, czyli posiadać duszę. Duszę, która jest rozumna, która jest samoświadoma, która jest wieczna, która jest niezniszczalna i która ma wolną wolę. Ale żeby mieć wolną wolę, no to dobrze, to musi być możliwość wyboru. Musi istnieć taka sytuacja, w której możemy się zdecydować, czy jesteśmy za miłością, czy jesteśmy przeciw miłości. I dlatego wszechwiedza, która jest nieskończoną miłością, zaplanowała obszar we wszechwiedzy, ponieważ poza wszechwiedzą nic nie istnieje, który my mamy możliwość wyboru. I otrzymujemy wiedzę, czyli nasze dusze otrzymują wiedzę, którą my odbieramy jako otaczające nasze ciała wszechświat, którym spełniona jest nasza wola. Jeżeli ja chcę podnieść rękę, to otrzymujemy takie sygnały, taką wiedzę, taka dusza otrzymuje taką wiedzę, jakbym rzeczywiście ją podniósł, takie odczucia, czyli mamy pewne reguły przekazu tych informacji, które my to odkrywamy powoli jako prawa fizyki. I teraz sytuacja może wyglądać w ten sposób, ponieważ dla miłości najważniejsze są dusze, w których możemy nawiązać relacje miłości, dlatego naprzód zostały stworzone dusze ludzkie i te dusze ludzkie dostały zbiory dynamicznych informacji zgodnie z określonymi prawami, które teraz powoli odkrywamy jako nauka fizyczna i otrzymujemy sytuację taką, że dusze nasze uważają, że mają ciała, istnieją we wszechświecie. I w zasadzie każda dusza ma taki sam wszechświat, dlatego że wzajemne te wszechświaty są skorelowane. Ta wiedza, którą otrzymujemy od nieskończonej miłości, jest uzgodniona, także nam się wydaje, że jesteśmy w środowisku ludzkim, mamy ciała wyposażone zmysły i po prostu otrzymujemy wiedzę zgodną z inną wiedzą, którą otrzymują inni, których my uważamy, że są naszymi sąsiadami czy towarzyszami życia. I powstaje pytanie teraz tak. Nasze ludzkie życie ma sens i sens ten polega na tym, na nawiązaniu relacji miłości. Naprzód między sobą, między ludźmi, żeby nauczyć się miłości, mając wybór wtedy, kiedy się znajdujemy w tej sytuacji, w której otrzymujemy sygnały o rzeczywistości w postaci zmysłów. I potem, to jest taki okres przygotowania się do nawiązania relacji z nieskończoną miłością. I taki jest cel, który będzie wieczny i nawiązanie relacji miłości nie jest jakieś statyczne, tylko to jest dynamiczny proces, który w nieskończoność będzie trwał. Żeby poznać nieskończoną miłość, to trzeba mieć wieczność do dyspozycji. I tutaj się pojawia nowy typ ekologii, czyli nauki o środowisku. My tutaj walczymy o środowisko ziemskie. No oczywiście to jest w pewnym stopniu sensowne, żeby Ziemia była odpowiednio zagospodarowana i dbała o ją istnienie jej jak najdłuższe. Ale tutaj prawdziwym środowiskiem jest środowisko miłości. Środowisko miłości, po którym nic nie ma. Poza którym nic nie ma. Dlatego prawdziwa ekologia, taka super ekologia, to polega na tym, żeby nie niszczyć środowiska miłości przez egoizm, zbrodnie, przed kłamstwa i tak dalej. To jest prawdziwe niszczenie środowiska, którym naprawdę nasze życie może być jest sensowne. No i tutaj pokazane, chciałem pokazać tak, że nauki przyrodnicze nie są w stanie uzasadnić sensu naszego życia. Trzeba wyjść poza nauki przyrodnicze, na przykład w taki sposób, jak ja tutaj krótko zreferowałem, i wtedy można odnaleźć sens życia. W tym, co ja mówiłem, sensem życia jest właśnie istnienie w środowisku miłości, która jest wieczna, która jest dynamiczna i po prostu nie ma żadnych granic. To tyle może takiego wprowadzenia, jeżeli ojciec pozwoli, że na tym
bardzo
się skończyć.
Bardzo gorąco dziękujemy. Profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyno-Onyszkiewicz. Sens życia ludzkiego. Wiara i nauka. Taki tytuł noszą te rozmowy niedokończone. Ja zaproszę od razu Państwa do współtworzenia tego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66 011 48 56 655 23 33 lub 23 66 to numery telefonów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do naszego studia. Panie profesorze, od samego początku tego wprowadzenia w temat sens życia ludzkiego słyszymy o tym, że jednak nasze życie, życie człowieka nie jest jakąś koniecznością, jest przypadkowością i ta przypadkowość nas jakoś charakteryzuje, ale na końcu okazuje się, że jest to bardzo ciekawa przypadkowość, która ma charakter wieczny. Mało tego, że jest podmiotem, istotą rozumną, to jeszcze jest w jakimś wymiarze ogarnięta wszechwiedzą, sama zdolna do ogarnięcia wszechwiedzy. Nawet w tym minimalnym wymiarze, ale jednak stwierdzenie, że jest wszechwiedza, że ta wszechwiedza wchodzi w relację, a jednocześnie jest owoc tej relacji, to przeogromny potencjał ludzkiego rozumu, ludzkiej myśli. I stąd bardzo krótko postawię pytanie, bo tu na każdym etapie mam ponotowane dodatkowe jakieś kwestie do zapytania pana profesora. Ale od czasu Kartezjusza borykamy się z pewną taką zasadą, która brzmi: myślę, więc jestem. Dlaczego mówię borykamy się? Ponieważ w tej ostatniej części wypowiedzi pana profesora było wyraźnie zaakcentowane bycie, istnienie jak taki fundament, prawda? I to, że my prowadzimy proces myślowy, że rozumiemy tę rzeczywistość w sposób ograniczony, ale jednak rozumiemy, może, użyję tu języka religijnego, wynieść nas na pokusę albo zbudować taką hipotezę nie mającą potwierdzenia w rzeczywistości, jakąś utopijną, że to myślenie bardziej nas charakteryzuje niż bycie, czyli samoistnienie. Chciałbym tu pana profesora troszeczkę sprowokować pytaniem właśnie do tego samego faktu, że czy człowiek bardziej jest człowiekiem przez to, że myśli, że rozumie, czy przez to, że po prostu on jest?
No, bardzo dziękuję za to pytanie. Ja myślę, że po prostu w tym modelu, który ja mówiłem, to przede wszystkim mówimy o duszach ludzkich, które po prostu istnieją wiecznie i są rozumne, są zdolne do nawiązania relacji miłości. To jest najważniejsze. Muszą dysponować wolną wolę. I teraz trudno rozdzielić. Istnienie człowieka to jest przede wszystkim istnienie duszy. Już w Piśmie Świętym mamy napisane, cóż człowiek może dać za swoją duszę, jeżeli na niej szkodę poniesie. Bo ciało człowieka, który tutaj jest w naszej życiu takim doczesnym, jest bardzo istotne. Okazuje się, że ono jest tylko czymś potrzebnym, tylko żebyśmy mieli możliwość wyboru, opowiedzenia się za miłością lub przeciw niej, czyli być egoistą lub starać się budować relacje miłości z ludźmi, które jest jakby nauką miłości, wtedy żebyśmy byli zdolni nawiązać relacje miłości z nieskończoną miłością. I tu jest po prostu najważniejsza rzecz, nasz wybór. Ale ten nasz wybór się skończy, bo jeżeli wszyscy ludzie by zmarli z jakichś powodów, ludzkość, to nasz wybór się skończy, ponieważ nasz świat przestanie istnieć, bo sytuacja jest taka, że w tej metafizyce, którą tutaj starała się naszkicować, jest sytuacja taka, że my istniejemy tylko na poziomie duchowym, a to, co tutaj jest jako odbierane, jakie nasze ciało, jest tylko chwilowe, dotyczące tej sytuacji, której my musimy dokonać wyboru. I tu jest wielki problem taki już moralny, związany z aborcją. Bo jeżeli każdy człowiek, który jest stworzony przez wszechwiedzę, jest stworzony w określonym celu, ma określone miejsce w tej rzeczywistości miłości. I teraz on powinien mieć możliwość wyboru, czy opowie się za taką sytuacją, za miłością, czy przeciw niej. Jeżeli zabijemy nawet małe ciałko dziecka nienarodzonego, ale on duszę ma już gotową, dusza się nie ulega zmianie. To jest byt duchowy, który ma znacznie większe możliwości poznawcze niż nasze mózgi. I on nie miał możliwości wyboru i ta skaza zostaje na wieczność. Czyli to, że nie mógł zająć swojego miejsca, który był przeznaczony przez wszechwiedzę w tym planie miłości. I teraz trudno powiedzieć, naszym prawdziwym życiem jest życie duchowe, a to jest tylko chwilowe. Jeżeli nie będzie ludzi żywych, znaczy jakaś katastrofa będzie po prostu na ziemi, to i nie będzie tego świata, bo ten świat jest tylko rozpięty w naszych umysłach, że każdy z nas dostaje wiedzę, którą odbiera jako ciało posiadające zmysły, jako otoczenie składające się z podobnych ciał jak nasze i z całego świata. I tu jest zasadniczy punkt, w którym co możemy zrobić na ziemi? Możemy po prostu organizować to, żeby miłość była jak najlepiej rozumiana, jak najwięcej istniała. Stąd niezaprzeczalna jest rola rodzin. Rodzin to jest jak Jan Paweł II Święty powiedział, że rodzina jest bastionem człowieczeństwa, bo człowieczeństwo to jest właśnie umiejętność miłowania. Nie nienawidzenia, czy podobne jakieś negatywne myśli, tylko właśnie nauczenie się miłości. I właśnie w rodzinach dzieci najlepiej uczą się miłości, przez to, że mają i obowiązki, i wzajemne uczucia, i w ogóle. Nie wiem, czy odpowiedziałem na istotę ojca pytania,
ale... Jak najbardziej, panie profesorze, tym bardziej, że rozmawiamy o człowieku i nie tylko o wszechświecie, ponieważ też przy tej charakterystyce tej wszechwiedzy można było zauważyć takie balansowanie pana profesora, żeby z jednej strony powiedzieć, że to jest to byt rozumny, który ma panować nad prawami fizyki, transcendentny względem wszechświata, charakteryzuje go rozum, wolna wola i działanie, ale rodzi się pytanie, co z determinizmem tych bytów, które ogarnia swoją wszechwiedzą, ogarnia też swoim dziełem stwórczym, wolnej woli, ta wszechwiedza. Na ile on jest deterministą, że nie ma prawa wyboru, jeżeli pojawia się wolność człowieka chociażby nawet.
No my mamy, każdy człowiek, każda dusza ludzka ma być partnerem miłości nieskończonej i dlatego nie ma takiej sytuacji, że wola człowieka jest ograniczona przez wolę Bożą, czy po prostu wolę tej wszechwiedzy. I chyba tutaj, jeżeli ja dobrze rozumiem, chociaż nie jestem biegły w teologii, że ten błąd zrobił właśnie Luther, który założył, że ludzka wola jest ograniczona przez wolę Bożą, że tutaj jest jakiś konflikt. Ja uważam, że jednak wszechwiedza, która jest miłością nieskończoną, daje nam pełną wolę, ale do czasów. Wtedy, kiedy my istniejemy w tym wszechświecie, którym teraz mamy, czujemy, że mamy ciała i zmysły. To jest do czasu. My mamy okres wyboru takiego czy innego. I tu mamy wolną wolę. Oczywiście możemy, te sytuacje są bardzo złożone. Nie można tego przeanalizować w taki sposób ogólny, ale ogólna zasada jest taka, że my mamy czas wyboru i dlatego na naszym świecie jest dobro i zło. My możemy zawsze wybrać dobro lub zło. Jesteśmy bardzo łatwo, możemy przeskoczyć z drogi, która prowadzi do miłości i przeskoczyć do drogi, która prowadzi do egoizmu i w sumie do zła. I tutaj nie widzę, bo determinizm jest też w fizyce jest bardzo nadwyrężony, dlatego że jeżeli by istniał tylko nasz świat materialny, to co uważamy za materialne, to wszystkie przyczyny powinny być natury materialnej, a tak nie jest. W fizyce pojawiają się przyczyny, które nie są opisywane przez najlepszą teorię fizyczną, jaką mamy. Nie możemy przewidzieć, co nastąpi. My tylko możemy powiedzieć, jakie wyniki możemy otrzymać i z jakim prawdopodobieństwem, ale który zostanie wybrany, tego nie możemy powiedzieć. Ale o tym to właśnie może wszechwiedza nieskończona, wszechwiedza decydować właśnie. My o tym nie możemy zadecydować. My możemy ustawić eksperyment i tak dalej, ale jaki wynik otrzymamy w konkretnej sytuacji, tego nie wiemy. I dlatego to nie jest w pełni deterministyczna nauka. Mamy pewien luz, tak powiem, który jest dla nas nie do usunięcia.
Na ile wszechwiedza jest kwantowa?
Tak.
Na ile jest kwantowa wszechwiedza?
Wszechwiedza
tak.
Jest pozakwantową. To jest kwanto, są tylko po prostu... fizyka kwantowa powstaje dlatego, żeby człowiek miał wolną wolę, że mógł realizować wolną wolę nawet dotyczącą najprostszych układów fizycznych. To jest dopiero, tu się pojawia fizyka kwantowa, bo gdyby jej nie było, tylko obowiązywała fizyka klasyczna, taka newtonowska, to byśmy nie mieli wolnej woli dotyczących nawet najprostszych przedmiotów, najprostszych obiektów fizycznych.
Profesor Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, prosimy Radio Maria, halo.
Halo.
Prosimy.
Dobry wieczór. Wieczór z Podkarpacia. Witam księdza prowadzącego i pana profesora. Ja mam takie pytanie, które jest trochę z pogranicza fizyki i teologii w sumie. A mianowicie, dusza jest obiektem duchowym, czyli de facto poza ciałem, czyli w sumie poza kwestiami związanymi z tymi, co opisuje teoria względności, czyli przestrzenią i czasem. I tu mam takie pytanie, które tak od jakiegoś czasu mi przychodzi do głowy. Mnie się wydaje, że dusza ludzka, każdego człowieka, istnieje od zawsze i w sposób nie do opisania przez czas, więc nie można mówić tak naprawdę moim zdaniem o jej stworzeniu, dlatego że to jest twór duchowy, który istnieje w przestrzeni duchowej, a więc poza czasem i materią. Co na ten temat mógłbyś, szanowny prowadzący, powiedzieć?
Dziękuję, panie Wiesławie. Prosimy, pan profesor.
Bardzo dziękuję panu za ciekawe pytanie. Dusza na pewno nie ma końca, jest wieczna, ale że początek może mieć. Znaczy w chwili, kiedy powstaje ciało ludzkie, to wtedy jest prawdopodobnie, oczywiście to jest obiekt duchowy, jest stworzona dusza i ona jest, nie składa się z części, bo to jest obiekt duchowy, tylko jest cała. I dlatego jak my dokonujemy aborcji, to niszczymy bardzo małą tą parę komórek, które są takie bardzo złożone układem fizyko-chemicznym, ale dusza zostaje, ale ona jest skażona, bo nie mogła wykazać swoją, nie mogła podjąć decyzji. Pozostała pozbawiona tej części istnienia, którym była związana z ciałem umieszczonym we wszechświecie, którą my tutaj odbieramy za pomocą zmysłów. To zostało i pozbawione. Mimo ona istnieje w wieczności, ale istnieje jakaś skaza w tym. I tu jest, argumenty są już w zasadzie daleko poza fizyczne, ale właśnie związane z tą koncepcją metafizyczną. Ona raz zaistniała i nie musi istnieć przed tym. Ona może istnieć jako archetyp w umyśle Boga, że on się zakochał, że on ją stworzy, bo on istnieje w wieczności. On jako wszechwiedza obejmuje całość bytu, który istnieje, i samego siebie. I on istnieje w wieczności. Tam pojęcie czasu jest zupełnie inne niż na naszej ziemi. I możemy tylko mówić przez pewne analogie. I lepiej nie wchodzić za bardzo głęboko w tę sytuację. My za mało wiemy na temat świata duchowego i to jest zawsze trochę taki temat, który może doprowadzić na manowce. Ale na pewno dusza ma początek, obojętny kiedy, i nie ma końca. Najprawdopodobniej wtedy, kiedy ciało powstaje, kiedy powstaje embrion, to już na pewno istnieje dusza. Wtedy już sytuacja jest jasna. Prawdopodobnie tak jest. Chociaż ja nie mogę na to odpowiedzieć, czy tak jest na pewno. To jest świat dla nas niedostępny.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Dzień dobry.
Prosimy.
Dzień dobry. Iwo Borkowicz, dzwonię z Poznania. Bardzo jestem pod wrażeniem tej audycji i często takie właśnie rozważania mnie również zaprzątają głowę. I mam kilka takich punktów, które bym prosił u profesora serdecznie o gdzieś wyjaśnienie, uzupełnienie, jeżeli mógłbym. Pierwszy, takie moja wątpliwość wyszła w takim momencie, w którym z tej bardzo ciekawej, dobrze opowiedzianej historii początku wszechświata profesor przechodził do sensu istnienia, który argumentował koniecznością nieskończoności, która jakby wstała w sprzecznością z tym modelem fizycznym, który w obu modelach rozszerzania wszechświata się zmierzał w stronę skończenia, znaczy skończoności istnienia naszego gatunku. I brakuje mi tutaj tego elementu udowodnienia potrzeby istnienia, sensu istnienia. W sensie zostało założone, że nasze istnienie musi mieć sens. Ale to założenie, rozumiem, jest takim subiektywnym założeniem profesora. Czy jest w jakiś też sposób takiego udowodnienia tego punktu, który wymaga był, żeby ta dalsza część była logicznie...
No, dziękuję panu za pytanie. Mnie się wydaje, że to jest po prostu definicja sensu. Jeżeli coś przypadkowo powstało i znika, no to wydaje się mało sensowne. To po co to
ale
w ogóle...
Ale właśnie jest.
Proszę?
Może właśnie jest.
To jest sensu.
Nie mieć sensu w tym ujęciu.
Ja sobie tak zdefiniowałem po prostu sens. Jeżeli coś powstaje przypadkowo i nic nie wnosi do niczego i znika, no to jest bezsensowne. To po co to istnieje? To jest taka definicja. Oczywiście to jest bardzo prymitywna definicja, można by tutaj bardziej rozbudować to, ale dla mnie to, że na potrzeby tej audycji taką definicję przyjąłem. Jeżeli coś jest krótkotrwałe i dlatego powstało zupełnie przypadkowo, no to po co to istniało w ogóle? To wygląda się, że to jest bez sensu. Tak.
Okej. Okay. Znaczy rozumiem, tylko nie wiem, dlaczego zakładamy, że rzeczy muszą mieć sens.
Że co? Przepraszam, nie
dłuższy. Dlaczego zakładamy, że w tym modelu wszechświata ta rzeczywistość jakby jest nam dłużna to, że nasze istnienie ma sens?
Nie jest
może ono po prostu nie mieć takowego.
No, może nie mieć sensu. Ja uważam, że nauki przyrodnicze nie są w stanie wykazać, że istnieje sens zgodny z tą definicją. Bo Ziemia i cały rozwój układu planetarnego Słońca jest bardzo przypadkowy. Przypadkowo się akurat tak wszystko złożyło. I tak samo koniec jest nieunikniony ludzkości. I dlatego ja uważam, że jest to bezsensowne z uwagi na to, że coś powstało i wszystkie piękne arcydzieła myśli ludzkiej i wytwórczości, wszystko zniknie. To nie ma szans, żeby to przetrwało wiecznie gdzieś. Chyba, że istnieje świat pozafizyczny. Dlatego fizyka i nauki przyrodnicze tego nie są w stanie udowodnić. Nie wiem, czy tu panu odpowiedziałem na to, ale dziękuję bardzo.
Rozumiem. Ja tak właśnie zastanawiam się tylko, czy dziękuję, że pana wypowiedź była tak bardzo fajnie ugruntowana, że jedna rzecz by wychodziła z drugiej i informowała kolejną, a tutaj przed tym taki punkt, który jest zewnętrzny, nałożony, rozumiem, po prostu subiektywnie przez pana, że ten sens musimy założyć jako element wyjściowy. Jeżeli mogę, jeszcze jedno pytanie, już później nie będę państwu zabierał więcej czasu. Dlaczego uważamy, że rzeczy, które nie są nieskończone, nie posiadają sensu? Ja w mojego takiego subiektywnego doświadczenia życia jest to założenie nieprawdziwe. Większość rzeczy, które doznajemy, które spotykamy na swojej drodze, są rzeczami, które mają koniec, ale byłoby bardzo niewdzięczne nazwać je bezsensownymi. Jest bardzo wiele rzeczy, które już w moim życiu nie istnieje, trwały, już nie trwają, ale gdybym nazwał je bezsensownymi, to byłbym bardzo niewdzięczny w stosunku do rzeczywistości, która mnie otacza.
No oczywiście, ma pan rację, że w takim życiu codziennym, jak ja coś dobrego zrobię, to dla nas ma to wielki sens. Ale tutaj taki chodzi o sens ogólny. Ogólny, dotyczący w ogóle istnienia, sensowności istnienia życia ludzkiego i ludzkości. Tu nie chodzi o to, że poszczególne sensy. Ja wybuduję dom, to zrobiłem coś dobrego. Się mogę cieszyć z tego, ale to wszystko, jeżeli nie będzie istniało wiecznie, to zginie. Tego nic nie będzie. Nikt się o tym nie dowie, jeżeli wszechświat po prostu ulegnie destrukcji, nic nie dostanie. I dlatego ja tutaj wprowadziłem rzeczywiście uproszczoną definicję sensu. Oczywiście w normalnym życiu codziennym, jak jakąś pracę wykonam, to wszystko jest sensowne. Jeżeli nawet umyję naczynia, pomogę żonie, to też jest sensowne. Ale to w sumie chodzi o bardzo ogólne rzeczy. To nie chodzi o takie szczegółowe, o których tu pan wspomina, które rzeczywiście w normalnym życiu są sensowne. Uczenie się, praca, wykonanie czegoś jest dobrego, jest sensowne. Ale wszystko to ulegnie zniszczeniu, jeżeli nie ma świata pozamaterialnego. To tyle. Dziękuję panu jeszcze raz.
Przyznam jeszcze tylko, że jestem po stronie pana prowadzącego, jeżeli chodzi o jego pierwsze pytanie. Wydaje mi się, że wszechwiedza wyklucza wolną wolę. I myślę, że tutaj jeszcze jestem w stanie troszeczkę więcej odpowiedzieć na to pytanie, bo tego pan mnie zdementował. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo. No rzeczywiście takie są. Są zastrzeżenia, ale to jest niezgodne z prawem miłości. Z prawem miłości niezgodne, bo wszechwiedza, tak określona, jak myśmy sobie tutaj określili, która jest miłością, podlega w zasadzie pewnym prawom, które są prawami miłości. I tutaj miłość wyklucza taką rzecz, którą pan przed chwilą powiedział, że nasza wola jest ograniczona przez miłość. Nie jest ograniczona, bo prawo miłości. W zasadzie Bóg nie podlega niczemu, ale prawo miłości. Na przykład Bóg, czy wszechwiedza, powiedzmy, trójosobowa, nie może zniknąć, nie może się unicestwić, ponieważ jak unicestwi siebie, to unicestwi miłość, czyli pozostałe osoby z tego zbioru trzech osób wszechwiedzących. I wtedy oczywiście nie mogę tego nastąpić. Natomiast gdyby wszechwiedza była jednoosobowa, to w zasadzie może unicestwić i powiedzieć, że przestaje istnieć. Ale z drugiej strony my też podlegamy prawo miłości, które są destrukcyjne, bo na przykład w swoim sercu my możemy miłość nieskończoną po prostu pogardzić. Mimo, że ona jest wszechmocna, może wszystko zrobić, stworzyła świat duchowy, czy wiele światów duchowych, tego to nie wiemy, ale ona może w sercu człowieka być ograniczona. Po prostu mogę pogardzić nią i wtedy ona jest bezbronna, bo prawo miłości obowiązuje również wszechwiedzę. Właśnie i to jest sytuacja, która tu zmienia tą sytuację. Nie ma takiej, że kolizji między wolnością wszechwiedzy nieskończonej, czy miłości nieskończonej, a skończonej. To są prawa miłości, które to wykluczają. Tu można by dłużej, szerzej mówić, ale może tyle wystarczy. Dziękuję panu bardzo jeszcze za pytania.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie,
kto
Elżbieta.
Kto do nas telefonuje, pani Elżbieta?
Bo w krótkim czasie moi bliscy odeszli już do wieczności. I była taka, są takie sytuacje były przy tych odejściach, że osoby, które w najbliższej rodzinie miały przekazywane takie, nie wiem jak to określić, impulsy, połączenia, czy jak to, czy to fizyka kwantowa może określić, czy w jakiejś tej przestrzeni miłości, że to były takie dawane innym osobom podczas snu, taką przekazywaną wiadomość, że przychodziły te osoby i mówią, że odchodzą. I teraz moje pytanie następne takie, że podczas snów też takie jakieś kojarzenia, czy ta dusza się, te dusze się źle czują, czy jak to określić, że się śni na przykład, że jedna, te osoby, które były, a odeszły, że jakieś gonitwy są, jedna osoba drugą goni, ta dusza, nie wiem jak to określić to wszystko, czy to w nas to siedzi, czy to jeszcze jest połączenie tego ducha, tych osób, no nie umiem tego sobie wyjaśnić.
Dziękuję pani Elżbieto.
Druga sprawa taka, że tak? Tu nauka Kościoła mówi, że sny to są marne sny, ale to jakieś powiązanie jest z tym kosmosie całym, że to tak, od, tak sobie to nie istnieje. Ja
dziękujemy
bym chciała
pani
na ten temat
Elżbieto i oddamy tu głos, prosimy.
Dziękuję pani bardzo za udział w dyskusji. Ja nie jestem specjalistą od świata duchowego, to raczej ojciec by więcej mógł powiedzieć, bo oczywiście sprawy są na różnych poziomach, bo z jednej strony to mamy pracę mózgu, który ma tam swoje prawa i swoje słabości, swoje procesy, a z drugiej strony mamy świat duchowy i trudno powiedzieć, gdzie jest granica.
W świecie rozumu, w świat wyobrażeń jeszcze różnych.
Jeszcze właśnie świat wyobrażeń, pewnych przeżyć, pewnych pamięci.
Ale mamy też, że do Józefa anioł przyszedł podczas snu.
Właśnie. I tutaj jest raczej obszar dla osób, które mają kontakty duchowe. Wielu świętych miało takie kontakty i oni by więcej mogli na ten temat powiedzieć, ale ja naprawdę nie miałem żadnych przeżyć takich nadprzyrodzonych i naprawdę mi trudno by było odpowiedzieć na tym. To jest bardzo złożone. Wiadomo, że są cuda różne, które są udokumentowane i polegają również na sytuacjach, które nie są opisywane w ogóle przez prawa fizyki. I dlatego ja nie chciałbym zabierać głosu, bo jestem w zasadzie za słaby w tej branży, proszę powiedzieć. I oczywiście mogę mieć jakieś intuicje, ale lepiej nie nagłaśniać chyba tego. I dlatego no bardzo pani dziękuję. Każdy ma również takie rzeczywiście lęki związane z różnymi przeżyciami. No, ale oczywiście to jest pogranicze spraw duchowych i materialnych, więc to jest bardzo takie w zasadzie subiektywne i osobiste przeżycia.
I na ile to jest władza tych dusz, które przychodzą, czyli osób, które przychodzą we śnie, na ile jest to dar, który dopuszcza właśnie ta wszechwiedza, o której pan profesor dzisiaj mówi, czyli Pan Bóg, na ile jest to wyraz czy wynik jakiegoś pragnienia danego człowieka, na ile można się tego nauczyć, a na ile nie możemy w tego czegoś wykształcić, bo ktoś by na przykład chciał.
Tak.
Na pewno przestrzegamy przed takimi próbami magicznymi przywoływania, prawda? Bo wiemy, że nad tym światem duchowym no nie mamy władzy, nie mamy panowania. Mm-hmm. Tutaj należałoby przestrzegać i w tym kierunku pójść. Są to dla nas rzeczywistości niezrozumiałe, a jednak ich doświadczamy. Osób, które odeszły z tego świata, które przychodzą, z którymi można porozmawiać, a na ile to jest...
No, święta Faustyna miała takie doświadczenia, ale to są osoby wyjątkowe. Nie wiem.
I to już jest darem, o tym rozmawiamy.
To jest darem, oczywiście. A nie można samemu próbować wchodzić właśnie to, co ojciec powiedział, świat tych niematerialny przez różne sztuczki magiczne. To jest bardzo niebezpieczna sprawa.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Lublina. Ja to z takim pytaniem, bo tam pan profesor mówił o aborcji. A jak to jest z dziećmi, które umrą same z siebie w poronieniu? Coś takiego, bo to mówił pan profesor o jakimś skazie na takie duszy. Mam nadzieję, że takie osoby, które w ten sposób same po prostu umrą ze względu na chorobę czy coś takiego, ale ze względu na poronienie samo czy samo czynne, mam nadzieję, że tutaj nie
mówimy
ma...
Mówimy o sytuacji poczęcia, nie zabójstwa dziecka.
Poczęcia i poronienia. Tak, samoczynne i poronienia, tak. Mhm.
No dziękujemy.
Dziękuję
panie
bardzo.
Piotrze.
No dziękuję. To oczywiście to już jest powiedzmy wola Boża, że ktoś umrze mając 3 miesiące życia, inny 1,5 roczku i tak dalej.
Ja, panie profesorze, tu wykorzystam sobie ten moment, pan profesor, myślę, że też, a mianowicie dzisiaj rozmawiamy sens życia ludzkiego i pytanie pana Piotra prowokuje nas, czy ten sens życia zależy od świadomości mojej własnej, czy też od świadomości nawet innych ludzi. Bo mamy sytuację, o której mówi pan Piotr, poczyna się życie. Często nawet rodzice nie są świadomi, że to życie się poczęło. I pytanie pana Piotra jest bardzo szerokie. Możemy je rozciągnąć. Czy to życie tego człowieka, które zaistniało, o którym nie mieli pojęcia rodzice, czy ono miało sens? A jeżeli miało, to w kim ten sens miał?
A to już jest według planów Bożych. To my nie możemy na to powiedzieć, jaki jest sens tego. Widocznie w planach Bożych jakiś sens jest.
Czyli sens naszego życia, o tym, o czym mówi pan profesor od samego początku, jest poza nami, czyli
poza
jest
nami
tego, który jest dawcą tego życia.
Tak jest. My tego nie możemy określić. My możemy powiedzieć takie ogólne rzeczy dotyczące, że sensu nie można wyjaśnić na podstawie tylko praw przyrody, że to jest coś poza przyrodą. A ile możemy wchodzić poza przyrodę, to już jest sprawa inna. My możemy mieć pewne koncepcje, które są zgodne z prawami fizyki, bo na przykład to, co ja tutaj mówię, to generuje zasadniczy schemat podstawowej teorii fizycznej. I dlatego to ma pewne uzasadnienie. Poza tym, że niektóre rzeczy są niematerialne. Istnieją przyczyny, których my nie możemy metodami fizycznymi znaleźć. One są poza światem materialnym. Czyli istnieje coś więcej niż tak rozumiana materia, która nam się tutaj wydaje takim czymś konkretnym i jedynym. I jest wielki błąd właśnie wszystkich materialistów, którzy uważają, że poza przyrodą materialną nic nie istnieje. Ale okazuje się, że takie działy fizyki zaawansowane jak fizyka kwantowa oraz kosmologia kwantowa to są układy otwarte. Są to koncepcje teoretyczne, które nie mają tylko zamocowania w świecie materialnym. Bo na przykład problem czasu w kosmologii jest bardzo istotny i bez rozszerzenia, przejścia na płaszczyznę zjawisk już niematerialnych, możemy to wyjaśnić. Natomiast nie możemy wyjaśnić wszystkiego na gruncie materialistycznym. I dlatego wszystkie koncepcje takie jak neomarksizm i tak dalej nie biorą pod uwagę tego, że oni są w błędzie, w fundamentalnym błędzie dotyczącym stosunku przyrody do całkowitej rzeczywistości.
Jeżeli miałoby sens tylko i wyłącznie to, co materialne, a myśl jest niematerialna, to nawet te myśli, które materialiści mają na temat świata niematerialnego są bez sensu, nawet na temat świata materialnego, no bo to jest myśl, ona nie jest materialna.
Tak, właśnie.
Chyba, że ją ktoś zapisze, prawda?
Tak.
No to już jest, ale to jest zapis tej myśli. Mhm. Więc...
No, materializm jest koncepcją błędną i dlatego nie należałoby to nazwać nawet filozofią, a niektórzy uważają, że materializm jest bliski filozofii naukowej, tak się mówiono w socjalizmie, ale to jest nieprawda. To jest pewna koncepcja.
Panie profesorze, w tej koncepcji Słońce też jest blisko Ziemi, jeżeli weźmiemy Wszechświat, więc ta bliskość też jest pojęciem względnym.
No tak, właśnie.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja to się kłania Mariusz z Wrocławia. Ja
prosimy,
mam takie pytanie
Mariusz.
Mam. Chodzi mi o to, chodzi, jest jeden człowiek niższy człowieka i tyle ludzi na ziemi jest, na świecie jest, aby tego człowieka nie można zatrzymać, aby nie zabijał ludzi. No chodzi o pana Putina. I to właśnie mnie męczy właśnie, że tyle się ludzi się za niego się modli się i tyle, i aby Ameryka, inne kraje są, aby tego człowieka nie zatrzymać, aby tego nie robił, tego zła, aby tego człowieka nie niszczył, aby to zło nie wchodziło do świata. Chodzi o to, że tutaj pan profesor właśnie mówił, że kierować się miłością, wziąć tego człowieka i wyprowadzić go jakoś na dobrą drogę. I my modlimy się, katolicy, prosimy, modlimy się. I drugie jeszcze mam pytanie takie. Chodzi o to, że światło. Chodzi o światło, aby ochronić właśnie. To też może na temat religii właśnie. Mnie interesuje właśnie na temat Maryi właśnie. Jak ją kochamy my ją i jak ją przestrzegamy jej adwent. Jak ją zapraszamy do narodu, do Polski i jak zapraszamy do swoich rodzin i do kościołów. Dlatego, że to jest właśnie źródło, właśnie energia, aby człowiek się tym kierował się miłością. To jest klucz do jak powiedzieć, to jest światło miłości. I Maria właśnie kieruje właśnie. Ona przychodzi światłem. I widzimy, co objawienia są. I to właśnie taka zagadka jest. I tym trzeba się kierować. Widzimy w Adwencie. Nie przestrzegamy przykazań o Marii. I właśnie tu właśnie jest taka, jakby, taka, gdzie jest ta pokora, gdzie jest ta, jest, jak powiedzieć, ta miłość, gdzie jest to, jest jakby to odwaga, aby stanąć tak jak Pan Jezus na krzyżu. I na tyle chciałbym zakończyć. Dziękuję z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, prosimy.
No niestety zło na świecie w dużej mierze się bierze stąd, że człowiek ma wolną wolę. I to jest to, co na początku mówiłem, że niektórzy zaczynają ludzi segregować, uważać, że są użyteczni lub nieużyteczni. Pan Putin ma pewną ideę dotyczącą powstania Wielkiej Rosji. Błędnie interpretuje historię Rusi, zaczynając od Rusi Kijowskiej. przez potem jak władza przeszła na północ do Moskwy i on ma plan, żeby odbudować Wielką Rosję. To jest pewna idea, którą on, zresztą nie on pierwszy w Federacji Rosyjskiej, czy przedtem w Związku Radzieckim, nie liczy się z tym ścierpieniem ludzi, bo uważa, że oni są zbyteczni, bo przeszkadzają w realizacji jego planu, który jest patriotyczny z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej, bo chciałby, żeby ten kraj, który jest największy na świecie, ale jeszcze według niego jest za mały, trzeba by jeszcze dołożyć, mimo że nie inwestuje w rozwój tego kraju, tylko w zbrojenia i w to, żeby je powiększyć kosztem innych narodów. I to złoto się bierze z woli, po prostu z woli człowieka, który jest ogarnięty, czy jakiejś grupy ludzkiej, nie mówię, że to Putin jest sam, jakiejś grupy ludzkiej, które chcą, żeby była Rosja krajem numer jeden na świecie. No ale widać, że tak to nie bardzo się udaje, dlatego że ma złe rozeznanie dotyczące swojej armii, korupcji, pijaństwa i innych rzeczy, które osłabiają to wielkie mocarstwo. Zamiast robić porządek w swoim kraju, to on chce zagarnąć coraz nowe tereny, bo może potem Mołdawię by trzeba jeszcze całą zająć, nie tylko Naddniestrze i tak dalej. I to jest po prostu jego wola i jakiś grup ludzi, którzy po prostu innych traktują jako przeszkodę realizacji swoich planów. No to samo Hitler miał też, przeszkadzaliśmy mu w planach i zaczęła wymordować Polaków bez litości. To Rosjanie robią, czyli robią bestialstwo najwyższej klasy, już trudno o większe. I to zło nie jest wina Pana Boga, to jest wina to, że ludzie mają wolną wolę. Ale jaki będzie koniec tego, to trudno przewidzieć. Natomiast to, co Pan mówił o Marii, jest bardzo piękne. Mi się wydaje, że w zasadzie droga każdego człowieka to jest droga taką jak od Ewy do Maryi. Ewa popełniła grzech, zaufała szatanowi, natomiast Maryja jest cała Boża. I każdy człowiek powinien przejść tą drogą, zbliżać się do tego ideału, bo my kochamy Maryję z uwagi na miłość Boga, którą ona ma w sobie. To jest osoba absolutnie pokorna, absolutnie nie mówiąca o swoim ja. Swoje ja jest zredukowane, ona jest cała miłością. I dlatego w Adwencie powinniśmy jak najbardziej uczcić ją. I zresztą Polska i tak jest maryjna, więc się cieszmy, że jeszcze jest maryjna, że ci, którzy w nic nie wierzą, to jeszcze w Maryję wierzą.
Maryję wierzą. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Cześć, może.
Prosimy.
Pozdrawiam serdecznie, Stanisław z Gdyni. Panie profesorze, mam pytanie dotyczące, można powiedzieć, tej definicji na szybko sporządzonej, o której pan profesor wspomniał, mianowicie o sensie ludzkiego istnienia w kontekście istnienia wszechwiedzy. Nie wiem, czy pozwoliłbym sobie na ukierunkowanie tego sensu na celowość. No, jeśli wszechwiedza swojej wszechmocy uznała, że chce być pokochana przez człowieka, więc musi dać jej wolną wolę, tak jak każdy rodzic, który pragnie być kochany przez dziecko. Nie ma tutaj determinizmu. Czuje tą miłość wtedy, kiedy dziecko biegnie do rodzica, to jest jasne. Natomiast z punktu widzenia praktycznego, w jaki sposób można byłoby, oprócz poziomu duchowego, tak jak to czyni Kościół, no wszelkimi możliwymi sposobami no walczyć jakby właśnie na poziomie duchowym o każdą duszę, żeby ukochała wszechwiedzę, to czy istnieją jakieś inne metody dotyczące właśnie tej przestrzeni materialnej, bo jest to jakoś powiązane jednak, wszechwiedza stworzyła jej materię, które to elementy działania mogłyby również się przyczynić do no uczynienia z celowości z istnienia człowieka, którą jak jest, jakby jest zespolenie się wszechwiedzą i ukochanie wszechwiedzy. Bo doświadczenie jakby w historii jest, przynajmniej też polskie, jak widać, że kiedy ta część materialna w otoczeniu duszy jest doskwierająca, to dusza lgnie do wszechwiedzy. Więc dzisiaj właśnie cały Zachód, prawda, wszyscy chcą mieć. Każdy chce mieć jak najwięcej po to, aby czuć się właśnie po ziemsku szczęśliwy. I często to stoi w sprzeczności właśnie z sensownością istnienia ludzkiego życia w ramach zespolenia się z wszechwiedzą. Więc pierwsze pytanie, może na przekór tym dożnościom, czy zasadne byłoby, nie wiem, szerzenie jakiegoś takiego, takiej idei właśnie do pewnego deprecjonowania materii w otoczeniu człowieka, a więc, a może nawet i celowego działania, które by ograniczało ten taki dobrobyt, ale w rozumieniu ziemskim, a więc, nie wiem, może to nie jest, niech to nie będzie fatalistyczne stwierdzenie, ale celowe działanie, które ma ograniczać pewnego rodzaju rozwój gospodarczy po prostu jako taki. Dlatego, że doświadczenie ludzkie wskazuje na to, że on właśnie jest często, przerost tego dobrobytu jest przyczyną oddalenia się od tej zasadniczej sensowności istnienia ludzkiego życia. I to jest pierwsze pytanie. Drugie, krótkie. Jeśli pan profesor stwierdził, że ludzkie istnienie w rozumieniu wszechświata ulegnie ukończeniu, bo taki jest kierunek dążności wszechświata, to jak wtedy można byłoby rozumieć cały sens stworzenia jako tego, że było ono dobre, bo Pan Bóg stworzył świat i on jest dobry, a wiemy, że będzie raj i wiemy, że on w jakiś sposób będzie przebóstwiony w sensie też materialnym, bo i Pan Bóg po Pan Jezus po zmartwychwstaniu przenikał drzwi, pomimo że były zamknięte, ale i spożywał ryby. Więc w jaki sposób można byłoby powiązać ten fakt zakończenia istnienia ludzkiego życia w sensie materialnym, jak i może całego świata, który zapadnie się znowu w pojedynczym atomie, a jednocześnie też wizji, która nam właśnie tutaj Kościół snuje w kontekście transcendentalnym, ale i eschatologicznym. Serdecznie dziękuję i przełączam się na odbiór.
Też bardzo panu dziękuję. Piękne, za ciekawe pytania. No, rzeczywiście dążenie do zysku i do dobrobytu za wszelką cenę ma swoją cenę, mianowicie jest szalona eksploatacja ziemi, bo liczy się produkcja jak masowa. Widzimy, że to prowadzi do różnych rzeczy patologicznych. Nie tylko, że odejście od wiary, ale proszę zobaczyć, jak są oceany z plastikiem zabrudzone. To już jest jakieś takie wyspy plastiku się robią wielkości Francji. I produkcja za wszelką cenę, żeby mieć zysk. No i rzeczywiście, jeżeli jest duża produkcja, to wtedy bogactwo się zwiększa i ludzie mają więcej możliwości wyżycia się w sferze materialnej. I tam, gdzie jest duży dobrobyt, to widzimy chociażby po Europie Zachodniej, że tam wiara upada, dlatego że ważniejsze są rozrywki, ważniejsze jest to, że mam pozycję, że mam wysokie konta i tak dalej. I to jest też pewna rzecz, takie ukryte zło, które niszczy społeczeństwa, bo następuje rozwarstwienie społeczne. Istnieją bardzo biedne osoby i bardzo bogate. I okazuje się, że chyba, nie wiem, 90% całego majątku świata to zajmuje jakaś garstka najbogatszych ludzi, którzy mają multimiliarderów, nie milionerów, tylko multimiliarderów i oni mają swoje interesy, które żeby się ludzie nie mnożyli, żeby po prostu świat się nie rozwijał, tylko że oczywiście powietrze musi być czyste, bo oni też oddychają tym powietrzem i dlatego się robi programy ekologiczne, które wydają się bardzo dobre, tylko że nie można przesadzać, że nie możemy biedę wprowadzać na ogromne obszary ludzkie z powodu tego, żeby było powietrze, bo kto jest tutaj ważniejszy, ziemia czy poszczególni ludzie, czy istnienie poszczególnych ludzi. Drugie pytanie, że już teraz nie pamiętam, ludzie ukończy jest, chodzi o zakończenie się ludzkości. Oczywiście ludzkość się z punktu widzenia nauk przyrodniczych się skończy. Ale się skończy fizycznie, to znaczy, że ciała przestaną istnieć, ale nie świat duchowy. Będzie, może być świat, nowa ziemia, nowy świat, ale świat, w którym obowiązuje miłość. I mi się wydaje, że tutaj to, co my możemy zrobić, żeby to ta idea, żeby świat był pełen miłości, nie zginęła, to jest chronić rodziny, bo w rodzinach to jest najlepsze środowisko, żeby młody człowiek poznał, na czym miłość polega, na pewnym obowiązku, na pewnej pomocniczości, i tu jest centrum, które wychowania właśnie do życia w miłości. I uważam, że tak jak właśnie Jan Paweł II mówił, to jest bastion człowieczeństwa. Jeżeli my niszczymy rodziny przez różne niemądre idee, przez różne wprowadzanie patologicznych rodzin, które na pewno nie mogą prowadzić do miłości, chyba miłości rozumianej zupełnie opacznie. Miłość to nie może być splugawiona właśnie jakimś odstępstwem od prawa naturalnego, odstępstwem od sytuacji zdrowych w stosunku do życia ludzkiego. To jest bardzo niebezpieczne i my nie dosyć, że dobrobyt też od wiele osób odsuwa od życia zgodnego z prawem miłości, ale z drugiej strony niszczone są i splugawione pojęcie miłości. To, co jest najświętsze, to jest imię Boga, czyli miłość nieskończona, jest splugawiona. Pod miłością różne zboczenia się też nazywa, to jest wielka miłość. I to też jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Powinniśmy rzeczywiście uważać na rozwój właśnie dobrobytu, żeby nie był przesadny, nie do zwyrodnienia, żeby stawiać jakieś rzeczy niepotrzebne, na przykład jakiś bogacz sobie pomniki srebrne psów robi, bo mam nadmiar pieniędzy, że tego typu rzeczy, zamiast podzielić się z tym. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne, a druga sprawa to jest sprawa niszczenia normalnego życia rodzinnego, czyli szkoły, najlepszej szkoły miłości. Gdzie się dziecko ma nauczyć miłości, jeżeli nie w rodzinie? I dlatego jeszcze raz panu bardzo dziękuję za te pytania. Może tak pobieżnie tyle, co mógłbym powiedzieć na to. I jeszcze raz panu bardzo dziękuję do włączenia się w dyskusji.
Ostatni telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Prosimy.
Ja bardzo krótko chciałem tylko, bo mój profesor ojciec Boheński właśnie na temat sensu dużo pisał mi, mówił i też był kosmologiem, jeździł do obserwatorium, woził nas do obserwatorium astronomicznego. Poza tym, więc uważał, że na drodze kosmologicznej jest też droga poznania Boga, ale tak samo i w metafizyce. No napiszmy sobie takie słowo sens i przekreślimy pierwszą literkę S. Otrzymamy ens. Ens po łacinie to byt. Mamy ens, verum, bonum, czyli sensem jest dobro, jest i prawda. To od strony metafizycznej. Ale ojciec Boński też definiował sens poprzez cel. Mamy różne cele i są cele immanentne i transcendentne. Więc także jest pluralizm poza tym celów, jest pluralizm sensów. No, na przykład to jest też ciekawe, że dowody logiczne, które robimy i nawet matematyczne, my nie tworzymy tylko odkrywamy. Dowody matematyczne czy logiczne istnieją zawsze, my je tylko odkrywamy. Wiele jest tutaj ciekawych rzeczy i to było wspaniałe, co pan profesor mówił. I bardzo dziękuję za tą audycję. I tak samo i w logice można, nie tylko nauki przyrodnicze, nie tylko metafizyka, ale logika jako pedagogos, jako logika, jako wychowująca do celów i sensów życia. To jest też specjalny dział, który jest dzisiaj zapomniany. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo księdzu pięknie dziękuję za uzupełnienie tego, tych wypowiedzi. Oczywiście to, co, że matematycy są raczej platonikami, czyli zakładają, że idee istnieją, tylko my je odkrywamy jako matematycy. Powoli odkrywamy pewne struktury, które już istnieją, które już są. I ten świat tak jak u Platona, że były pewne i świat idei i świat rzeczywisty. Bardzo pięknie dziękuję ojcu za to uzupełnienie i za miłe słowa.
Panie profesorze, gorąco dziękujemy za to spotkanie dzisiaj na antenie Radio Maria. Profesor Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, Sens życia ludzkiego, wiara i nauka. Pozdrowienia dla małżonki, pozdrowienia dla najbliższych.
Dziękuję.
A kogo pozdrawia pan profesor?
No, wszystkich z Poznaniu chciałbym. Tutaj miałem telefony z Poznania, więc chciałbym poznaniaków serdecznie pozdrowić. Jeszcze raz podziękuję ojcu za zaproszenie tutaj na tą audycję. No i życzę wszystkich Bożych Świąt, żeby błogosławieństwa Bożego na najbliższe święta Bożego Narodzenia dla wszystkich Państwa.
Szczęść Boże wszystkim. Dziękujemy. Bóg zapłaci.